Pokój wam, drodzy braterstwo. Do tych wszystkich pozdrowień, które już tutaj usłyszeliśmy, które tutaj padły na tej sali, chciałbym ja tą cząstkę uczuć braterskiej miłości przekazać wam ze zboru ludu Pana w Białymstoku, którego jestem członkiem. Jest u nas taka mała garstka z 10 braterstwa przyjechało. Chcemy do was zawsze przyjeżdżać, cieszyć się z wami wspólnie. I życzymy wam, życzeniem społeczności zboru w Białymstoku byłaby, dobry Bóg wam błogosławił wszystkim w życiu, abyśmy wspólnie osiągnęli nasz cel zbawienia, spotkania się kiedyś w Królestwie Bożym. Na samym początku też tu już brat Paweł zapraszał do Białogardu na spotkanie młodzieżowe. Większość młodzieży to już pewne wie, bo listownie, drogą e-mailową jest przekazane, ale ja z tego miejsca też serdecznie zapraszam osoby, które się młodo czują, do Białego Stoku na spotkanie też młodzieżowe, które będzie organizowane, jeśli Pan pozwoli, w dniach 11-13 listopada. Powiem braterstwu, gdy dostałem zaproszenie do tego, żeby przyjechać, my tak żeśmy się wybierali całą rodziną, też żeby być wśród was, żeby coś do was powiedzieć, podana tematyka, my listu przewodniego, wersetu o cierpliwości, temat mogę mieć dowolny. I powiem, że czasami jest dobrze, jak jest temat narzucony, bo przynajmniej wiadomo, do czego się skłonić bardziej. Natomiast dobrze też jest tak, że czasami coś jest takiego, co człowiek nosi, co go trochę może rozpiera tak pozytywnie, z czym chciałby też się podzielić swoimi przemyśleniami. I tak jak już nie jest żadną tajemnicą, takim może nie wersetem, ale słowami przewodnimi, postanowiłem z braterstwem się podzielić takim pytaniem. Pytanie, którego nie mam, chyba w Piśmie Świętym w ten sposób skonstruowanego. Czy ty też jesteś z nich? Swoje, nasze wspólne rozważanie oparłem o fragment, który jest, jak braterstwo wiecie, bardzo podobnie brzmi, ale on trochę inaczej brzmi w Ewangelii Świętego Mateusza, 26 rozdział i 73 werset. To jest ta historia, to jest ta scena, gdzie rozgrywa się dramat związany z Panem Jezusem, gdy został aresztowany po 3,5 roku swojej misji, gdzie to w ogóle przewidział, gdzie przygotował swoich apostołów, swoich uczniów, że tak się stanie, że będzie musiał być wydany, że będzie ukrzyżowany, że poniesie śmierć. I tak jak tu brat mówił, że z punktu widzenia człowieka to się wydawało, że to rozegrało się fiaskiem, ta misja zakończyła, że poniósł porażkę, ale z punktu widzenia Pana Boga, Pana Jezusa, dzisiaj nas, to widzimy, że odniósł wielki triumf. I wtedy w tą noc dramatyczną, gdy historia z Panem Jezusem rozgrywa się naprawdę wielki ciężar gatunkowy, te wszelkie niesłuszne oskarżenia, te wszystkie połajanki, popychania, biczowania, pytania niegodziwe, to wszystko się rozgrywało i w tym wszystkim, gdzieś może trochę z dala na uboczu, uczestniczył jeden z jego apostołów, apostoł święty Piotr. I tam jak braterstwo wiecie, czytacie tę historię w Ewangeliach, ona jest opisana, to tam w pewnym momencie taka służąca dziewczyna, kobieta, która jakoś miała rolę tam do spełnienia, ona widząc tego człowieka, Piotra, który tam gdzieś razem z tymi wszystkimi ludźmi przebywa, mówi, przeczytajmy te słowa. I rzekli Piotrowi, prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Ty też jesteś z nich, bo zdradza cię twoja mowa. Kiedyś w jednym zborze dzieliłem się z braterstwem bardzo na ten temat, dosłownie na ten temat, na temat tego wersetu. I taka jest oczywista prawda. To ja niczego nowego nie odkryję. Braterstwo, to potwierdzacie, że nieraz czytamy Słowo Boże, Pismo Święte któryś raz i odkrywamy na nowo jakąś nową zawartość. Jakieś nowe wnioski, nowe spostrzeżenia, nowe lekcje, którymi Pan Bóg do nas chce coś powiedzieć. Ja dzisiaj sobie po kolejnych latach przeżyć, obserwacji, jakichś własnych też doświadczeń, rozmów z braterstwem, wstawiłem sobie pytanie. Czy ty też jesteś z nich? To jest pytanie przede wszystkim skierowane do mnie. Mówię to naprawdę z wielką odpowiedzialnością, świadomością, że czytając te słowa, tam było piękne stwierdzenie. Piękne stwierdzenie padło w stosunku do Piotra, że ty też jesteś z nich. Prawdziwie ty też jesteś z nich. Nie może być inaczej. A ja sobie dzisiaj wstawiam, czy ja też jestem na pewno z nich. Mam taką świadomość też, że karty Pisma Świętego są tak dziwnie skonstruowane, że one opisują wszystkie reakcje człowieka, wszystkie relacje, wszystkie rzeczy bardzo piękne, wzniosłe, wszystkie takie wyżyny człowiek ludzkich możliwości. Już nie mówię o Panu Jezusie, bo tam było tylko samo dobro, ale przede wszystkim tam, gdzie chodzi o zachowanie człowieka, tego tworu Bożego, który w raju został stworzony i gdzie Pan Bóg powiedział, że to było bardzo dobre, to wiem, że to, co zostało napisane z woli Pana Boga, bo Pismo Święte, apostoł tak mówi, że ono zostało z woli Pana Boga w mocy Ducha Świętego napisane dla naszego pouczenia. Ja zawsze lubię jeszcze sobie dodać, bo to tak apostoł święty Paweł mówi, że cokolwiek bowiem przedtem napisane, dla naszego pouczenia jest napisane. Abyśmy przez co? Abyśmy właśnie przez cierpliwość, ten znów przepiękny temat, który dzisiaj jest takim mottem przewodnim, przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Cierpliwość jest nieodzowna w życiu człowieka. Ona towarzyszy, może częściej brak cierpliwości towarzyszy ludzkości, towarzyszy człowiekowi. To prowadzi na takie zgubne manowce, doprowadza do wszelakich potężnych nieraz tragedii. I to nie tylko musi być na skalę jakąś światową, krajową, może jakąś województwa. To doprowadza do skali też małżeństwa, rodziny, zboru, społeczności, w pracy, w szkole. Wszędzie tak może się rzecz wydarzyć. Ja bardzo lubię dodać, że to pismo to jest napisane dla mojego pouczenia. Konkretnie dla mojego pouczenia, że ja dzisiaj już prawie po, jak tu brat powiedział, po niespełna 2000 lat od jego napisania wyciągam dla siebie powinienem wnioski. Wyciągam, może powinienem częściej wyciągać dobre wnioski. Abyśmy przez nadzieję, abyśmy przez tą cierpliwość mogli wyuczyć się samych dobrych rzeczy. Jakże ważna jest cecha w życiu człowieka cierpliwości. Czy jestem cierpliwy? Gdyby ktoś mnie zapytał, czy jestem cierpliwy, może na pozór nieraz to się wydaje tak, że jestem cierpliwym człowiekiem. Ale gdy siebie krytycznie oceniam, to powiem, że daleko mi jest do tego, o czym marzy apostoł święty Paweł, gdy mówi o tym, że tej cierpliwości, gdy Pan Jezus nam zaleca, w ogóle Pismo Święte nam zaleca cierpliwość. Jeśli braterstwo, chociaż może w małej części, podzielicie jakieś moje uwagi, moje spostrzeżenia, moje obserwacje, moje myśli, które braterstwu teraz przekazuję, to niech będą Panu Bogu dzięki, niech będzie wdzięczność naszemu Ojcu, że daje nam ten czas z łaski, niech będzie Jemu chwała za to, że nas wychowuje, bo jesteśmy Jego dziećmi. Tu już padło to stwierdzenie, jesteśmy Jego dziećmi. A jeśli jesteśmy tutaj Jego dziećmi, tak się czujemy, to jesteśmy dla siebie braćmi, jesteśmy dla siebie siostrami, jesteśmy taką jedną wielką, wspaniałą rodziną. Apostoł święty Jan, gdy do nas pisze, do nas pisze, do każdego z nas, do mnie, do ciebie, bracie, siostro, słowa, to on o tych rzeczach bardzo przepięknie mówi. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. I nimi, drodzy braterstwo, jesteśmy. To nie jest czas przyszły, to nie jest abstrakcja, to nie jest jakieś coś, że może będziemy. Nazwał nas, przyjął nas za swoje dzieci i dziećmi dzisiaj Jego jesteśmy. To, żeby być Jego dzieckiem, to rodzi określone też wymogi z naszej strony względem naszego Ojca. On nas usynawia, ale też oczekuje z naszej strony z Nim współpracy. Dlatego świat nie zna Go, że Jego nie poznał. Bóg nasz, Ojciec kochany, chce nas wychowywać na to podobieństwo swojego Syna. Jezusa Chrystusa, którego posłał na ten padł ziemski, który tutaj wśród nas przebywał. Może nie konkretnie dzisiaj w naszym wieku, ale zapisał się w historii świata na podstawie ksiąg Nowego Testamentu. Możemy wyczytać dokładnie, jakie jego były reakcje na różne sytuacje. I on jest jakby dzisiaj żywy, powinien być żywy wśród nas, w naszym życiu, w naszym otoczeniu. I zaopatrzył nas, drodzy braterstwo, Bóg we wszystko, co jest nam do zbawienia potrzebne. To słowo we wszystko wyczerpuje każdy element naszego życia. Aby ten zacny cel, zamysł Boży, zbawienia, przywrócenia z powrości, pojednania człowieka, Pana Boga z człowiekiem, człowiek się tak daleko oddalił, że sam nie jest w stanie. Pan Bóg zrobił wszystko, żebyśmy mogli z powrotem do Niego przyjść. Dał nam przede wszystkim Jezusa Chrystusa. Sami, kochani braterstwo, wiecie dokładnie tak jak ja i wy wszyscy, że sami nic byśmy nie osiągnęli. Nie ma takiej możliwości. Dalej chodzilibyśmy w grzechu, dalej byśmy byli w beznadziejności, pokaleczeni przez różne sytuacje życiowe, przez świat, który na pozór jest piękny. Oferuje nam dzisiaj naprawdę bardzo wielkie możliwości. Daje nam różne możliwości działania. Brat Paweł mówił, można się realizować w różnych dziedzinach, w sztukach, w biznesie. Cokolwiek byśmy może zapragnęli, jest w zasadzie możliwe do zrealizowania. I przedstawia to nam jako rzecz piękną. Ale Pismo Święte za słowami wielkiego człowieka Starego Testamentu, kaznodziei, mówi, że to jest wszystko marność. Nam się może tak tylko wydawać. Świat swoją argumentacją przedstawi nam rzecz brzydką za rzecz piękną. Grzech przedstawi, że to jest rzecz wspaniała. Czasami kupujemy, dajemy się łapać. Ale Pan Bóg wyposażył nas rzeczywiście w rzeczy dobre, które nam do zbawienia są potrzebne i zapewniają nam zbawienie. Czy ty też jesteś z nich? To jest proste pytanie. Pytanie proste, które człowiek powinien sobie czasami od czasu do czasu zadać. Może najlepiej, gdyby tak codziennie je sobie zadał po jakichś może trudnych chwilach, czy w pracy, czy w szkole, czy w domu. Czy ty jeszcze jesteś z nich? Zauważyłem, drodzy braterstwo, i to też nie jest, jak się okazuje, tylko moja obserwacja, że najtrudniej jest generalnie odpowiadać na pytania proste. Nie na pytania zawiłe, trudne, może jakieś takie, czasami mówimy, doktrynalne orzechy, ale na pytania proste, dotykające przede wszystkim nas, samego siebie. To nie jest tylko mój problem, ale chyba każdego człowieka, że nas na jakieś takie proste sprawy, gdzie wystarczy czasami powiedzieć tak albo nie, jest trudno odpowiedzieć. Jak wiemy, poselstwo Boże, Ewangelia Boża, Ewangelia Chrystusowa skierowana jest do ludzi prostych. Tak Słowo Boże nam mówi, to nie jest nasz wymysł. Tak Słowo Boże mówi, Pan Jezus nawet za to dziękuje, że te rzeczy nie zostały objawione ludziom mądrym, wielkim tego świata, ale prostym. Nie wiem, czy ktoś się z braterstwa uważa, że nie jest prostym człowiekiem. Że jest inny niż podaje Słowo Boże. Jesteśmy głodni, powinniśmy być głodni słuchania Słowa Bożego. Do takich, co są uważani za niskich na świecie. I tu nie chodzi o wzrost, że ktoś ma 1,80 m albo ponad 2 metry wzrostu, albo 150 centymetrów. Tu chodzi o coś innego. O to, że można być niskiego stanu serca, niskiego poczucia swojej wartości. Bo apostoł święty Paweł powie taką piękną rzecz. Gdy ja jestem słaby, gdy jestem niski, gdy jestem bezradny, gdy nie umiem sobie niczego poradzić w życiu i wiem, że jest ktoś, a ten ktoś to jest Jezus Chrystus obok i, jest, i gdy do Niego się zwrócę, to pomogę, to wtedy jestem najmocniejszy ze wszystkich. Sam nic nie zrobię. I Bóg też wymaga, abym umiał nieraz uczciwie sobie odpowiedzieć na takie postawione, proste pytania. To, jakie ja udzielam odpowiedzi, dla siebie przede wszystkim, nie dla kogoś. Jeśli Bóg do mnie dzisiaj się pyta, czy ty też jesteś z nich, to ja powinienem udzielić tej odpowiedzi. Nie ktoś inny za mnie, nie mój brat, nie moja siostra. Ja powinienem udzielić tej odpowiedzi. I ta odpowiedź jest tylko zależna ode mnie. Jak uczciwie podejdę do samego siebie. Za konstrukcją, za sposobem odpowiadania kryje się też cel, dlaczego tak odpowiadam nieraz na postawione pytania. Dlatego nasz Pan, nasz nauczyciel ostrzega nas. Zwraca się do nas bardzo na kartach Pisma Świętego w wielu takich miejscach w bardzo prosty sposób, zaskakujący sposób. Ewangelia Świętego Mateusza, 18 rozdział. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Przynieśli do Niego dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie gromili ich. A Jezus je wziął i przywołał do siebie i pozwólcie takim przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Jeśli ktoś nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Ileż to, drodzy braterstwo, ja już w swoim życiu, może jeszcze nie za długim, ale już słyszałem kazań na ten temat, co to znaczy być jak dziecko, co to znaczy stać się jak dziecko, co to znaczy być dzieckiem na arenie ewangelizacyjnej w gronie dzieci Bożych. Jeśli się nie stanę, nie będę dzieckiem Bożym, nie mam czego szukać, nie mam szans na Królestwo Boże, nie wejdę do Niego. Tak mówi Pan Jezus. I to nie jest żart ze strony Pana Jezusa. Jeśli On mówi, że nie stanę się jak to dziecię, nie wejdę do Królestwa Niebieskiego, do Królestwa Bożego. Nie mam tam czego szukać. Kochani, prosta rzecz. Pamiętamy, jak Nikodem przychodzi do Pana Jezusa w nocy. Nie rozwijamy tego tematu, dlaczego w nocy przychodzi. Przychodzi do Jezusa. I Pan Jezus mu mówi, że ty musisz się na nowo narodzić. Ten człowiek, o którym Pan Jezus mówi, że jest nauczycielem, nie wie, o czym Pan Jezus mówi. Pan Jezus mu robi zarzut. Ty, będąc nauczycielem takiej prostej rzeczy, nie wiesz, co to znaczy się na nowo narodzić? I odpowiedzmy sobie, braterstwo, wprost, tak uczciwie, każdy dla siebie. Na jakim ja jestem dzisiaj etapie? Na jakim ja jestem dzisiaj etapie? Czy jestem już jak dziecko? Bo dopiero wtedy osiągnę Królestwo Boże. Może jest taki czas, że ja się zmieniam na dziecko. Jest to etap w moim życiu. Myślę może o tym, żeby się zmienić na dziecko. Jeszcze jestem daleki od postawy dziecka, ale rozważam to. A może jest też tak, że w ogóle nie wiem, o czym mówi Pismo, o czym mówi Pan Jezus, że muszę się stać jak dziecko. Jeśli nie stanę się jak dziecko, to nie wejdę do Królestwa Bożego. Czy ty też jesteś z nich? Czy ty też jesteś tej postawy, którą oczekuje od ciebie Pan Jezus, że jesteś takim dzieckiem, gotowym na to, żeby się znaleźć w Królestwie Bożym? Wiemy, braterstwo, że Pan Jezus, ucząc swych apostołów Królestwa Bożego, działania na rzecz tego Królestwa, zaraził ich pozytywną taką energią. Pozytywnie sobą zaraził. W arcykapłańskiej modlitwie powie w 17 rozdziale, aby wszyscy byli jedno. I to nie tylko wtedy, bo on tam potem doda słowa, że ci, którzy przez później przez ich słowo uwierzą. I ta modlitwa się, drodzy braterstwo, realizuje do dnia dzisiejszego. Do dni naszych dzisiaj i jeszcze podejrzewam, ile Pan Bóg pozwoli, ona się będzie realizowała, aby przez słowo kolejnych byli jedno. I ona jest skuteczna, bo Pan Jezus pomodlił się do swojego Ojca, żeby oni byli taką jednością, jak ja w Tobie, a Ty we mnie. Słowa Pana Jezusa rozkwitły tak po zmartwychwstaniu w pełni, a szczególnie po zesłaniu Ducha Świętego. Wiemy bezsprzecznie, że jedność apostołów pozwalała im znosić trudy dnia codziennego, wszelakie prześladowania, których nie brakowało w ich życiu, chłosty, cierpienia, więzienia, burze, okręty, rozbicie, to wszystko tego doświadczali. Szli do ludzi nieznanych, wrogich bardzo często, ale byli taką wspaniałą jednością. I chociaż z natury, jak obserwujemy tych 12, później 11, to ich temperamenty były bardzo różne. Ich temperamenty były bardzo różne, od porywczych do może bardzo takich mniej działających, może bardziej, dzisiaj powiemy, takich stłumionych, ale one jednak byli taką piękną jednością. To na kartach Pisma Świętego zapisane są relacje spójnego działania na rzecz krzewienia Ewangelii, na rzecz zmartwychwstałego Chrystusa, do którego należy się zwracać, aby przejść ze stanu śmierci do życia. My dzisiaj, drodzy braterstwo, też powiemy, że każdy z nas jest innych. Nie ma wśród nas ludzi jednakowych, nie ma wśród nas braci jednakowych, sióstr nie ma jednakowych. Pan Jezus bardzo pięknie to wyraził, że w tym ciele Chrystusowym każdy z nas jest inny, każdy jest też jakąś taką inną częścią, innym organem. Gdzieś przez wspólnie zasilające się stawy wspólnie prowadzimy cel, budujemy nasz organizm, odżywiamy go, prowadzimy do tego, żeby on był zdrowy. Czy ty też więc jesteś z nich? Prawdziwa ocena przez niewiastę, przez zgromadzonych tam ludzi wprowadziła go w wielkie zakłopotanie. Zauważmy, że prawda o nas, o mnie, dobra prawda, to co powinno być chlubą w moim życiu, tego człowieka, wielkiego człowieka, który potrafił powiedzieć o Panu Jezusie wspaniałe zdanie, wprowadziła go w konsternację, w zakłopotanie. Podejrzewam, że nie wiedział, co ma z sobą zrobić. Co ma zrobić? Potwierdzić prawdziwość tej oceny? Zamilczeć? A może kategorycznie zaprzeczyć? Wiemy z tej historii, z tego wydarzenia, z tej nocy, to apostoł święty Piotr wybiera najgorsze rozwiązanie z możliwych. Zaklina się. Zaklina się, że nie jest z Jezusem. Z Jezusem nie ma nic wspólnego w swoim życiu. Pan Jezus, wiemy, że mu to przewidział, że tak się stanie, że się po trzykroć go zaprze, że tak się zachowa. I to będzie kilkakrotnie wmawiać otoczeniu, że nie zna Jezusa, i oskarżanie go o jednego z uczni to jakaś pomyłka tych ludzi. Tak zachował się filar Kościoła. I zauważmy, drodzy braterstwo, Biblia nie przemilczała tego faktu. Biblia nie przemilczała tego faktu. Takich przykładów możemy znaleźć w Piśmie Świętym więcej, że o wielkich ludziach Biblia podaje też i o ich porażkach. I to był taki oścień. I on wiedział do końca, podejrzewam, swoich dni, że był jednym z tych, którzy w taki sposób, najgorszy z możliwych sposób, powiedzieli, że swojego Pana, Mistrza, Nauczyciela, z którym gdy przebywali, niczego im nie brakowało. Ty masz słowa żywota, a za chwilę nie znam tego człowieka. Piotra, drodzy braterstwo, rozpoznano w nocy po jego mowie. I śmiem twierdzić, że gdy ewangelista opisuje wydarzenia z tamtej nocy, to na pewno nie chodziło o dialekt, jakim posługiwał się święty Piotr. Wiemy, że to było święto. Ludzie przychodzili z różnych regionów, z różnych krain i szli do Jerozolimy, ażeby na święcie się spotkać. I tam na pewno różne odcienie języka było słychać. I to nie chodziło o to, że ktoś może mówił innym narzeczem, innym dialektem, może jeszcze jakimś innym językiem. Piotr, drodzy braterstwo, przebywał przez 3,5 roku ze swoim Panem, ze swoim Mistrzem. On się naprawdę nasłuchał dobrego języka, pozytywnego języka, nieagresywnego języka, nie bluźnierstwa ze strony Pana Jezusa. Wiemy, że każdy z nas, ja pewnie też, może nie mam tej właśnie świadomości, później gdy odsłuchuję nieraz swoje mowy, to widzę, jakim śmiesznym językiem mówię, że ten dialekt podlaski dosyć wyraźnie śledzikowy wychodzi. Ale i czasami można rozpoznać, kto jest skąd. Ale można z tej historii wywnioskować, że święty Piotr przy tym ognisku tylko się nie grzał, bo Słowo mówi, że on rozmawiał. A jeśli rozmawiał, Słowo Boże nie mówi, o czym rozmawiał. Możemy sobie, drodzy braterstwo, zadać pytanie, o czym ci ludzie wtedy tam rozmawiali? Na pewno była to główna myśl związana z postacią Jezusa Chrystusa, dla tej przyczyny, dla której tam przyszli. Bo oni przyszli dla Jezusa Chrystusa, którego w nocy w sposób z pogwałceniem wszelkich praw, norm obowiązujących przez prawo, pogwałcili to i przyprowadzili jak najgorszego złoczyńcę. Można sobie wyobrazić jakieś niewybredne żarty o pojmanym mistrzu. Można sobie wyobrazić plugawe mowy, jakie tam padały. Można sobie wyobrazić nieprzyzwoite żarty, jakie w poważnej chwili, gdzie decydują się losy świata, odpowiadają dla zabicia czasu zgromadzeni ludzie. Mowa twa zdradza się. Nie dopuszczam takiej myśli, że święty Piotr włączył się w ten nurt i tym językiem tej gawiedzi tam zgromadzonej dalej się posługiwał. Że może włączył się w żarty, jakieś nieprzyzwoite słowa. Może mówił coś na obronę, tak jak może próbował to robić wcześniej podany przykład Nikodema. Gdzieś może niezdarnie. Mowa twoja zdradza cię. Nie jesteś jak wszyscy inni. Ty musisz być od nich, ty musisz być od Jezusa. Postawmy sobie, drodzy braterstwo, pytanie. Czy znajdujemy się czasem w sytuacji takiego Piotra? Ja myślę, drodzy braterstwo, że to nie trzeba być wielkim znawcą może tej historii, żeby znaleźć takie odpowiednie relacje, że w naszym życiu w takiej postawie Piotra, w takiej sytuacji bardzo często Pan Bóg nas stawia. Do was, kochane młodzieży, jesteście w szkołach, jesteście na studiach, jesteście może czasami gdzieś na jakichś kółkach, tam gdzie się spotykacie, Pan Bóg was też stawia w takiej sytuacji. I też wtedy sobie musicie odpowiedzieć, jak się zachowujecie. Czy jesteście z tych, którzy znają Jezusa, którzy mogą się przeciwstawić temu prądowi? Do nas dorosłych, gdy jesteśmy w pracy, w różnych takich sytuacjach, gdzie czasami wymaga się od nas jakiejś takiej inności, niezależności, zadeklarowania swojej właściwej postawy, czy umiemy też się oprzeć, czy pójdziemy w ten nurt? Ten nurt, bo nie chcemy za bardzo być takim dziwowiskiem tego świata. To jest trudne. To jest trudne stać się dziwowiskiem dla tego świata. Pierwsi apostołowie, pierwsi uczniowie, ci, którzy szli bezpośrednio za Jezusem, to wiemy, że tak słowo o nich mówi, że stali się dziwowiskiem światu, aniołom, ludziom ówczesnym. Święty Paweł, gdy staje przed królem, to ten nie poznaje go. Człowiek wielce wykształcony, Pawle, szalejesz. Ta twoja wielka uczoność doprowadza cię do jakiegoś obłąkania. A on mówi, że życzyłbym, żeby się podobnym stało. Najbardziej, drodzy braterstwo, mam też takie przekonanie, że zaskakują nas błahe sytuacje z naszego punktu widzenia. Sytuacje, które są niepozorne, które są może nietrudne do przyjęcia, do zrewidowania, do przeanalizowania, żeby się im oprzeć. Wiemy, że chwilę wcześniej, gdy aresztują Jezusa, to przecież nie kto inny. Ten sam Piotr wyciąga miecz i bez wahania zadaje cios, raniąc sługę arcykapłana. Ucina mu ucho. I Pan Jezus, gdy wcześniej mówi, że mając dwa miecze, to wystarczy, być może tak zrozumiał, że gdy zajdzie potrzeba, to trzeba wziąć, zamachnąć się i walczyć w obronie swojego mistrza. Schowaj, Piotrze, ten miecz do pochwy, bo kto mieczem bojuje, to od miecza też i zginie. Ale gdy zdaje się, że już te emocje, może najważniejsze, opadają, gdy nie widać żadnego zagrożenia w naszym życiu, gdy niepozornie na niewiasta służąca, jak podaje, stwierdza, że ten był z Jezusem, to wtedy zauważmy, że nie widać tej waleczności. Nie widać tej zdecydowanej postawy. Ale słychać straszne słowa: nie znam go. Nie znam go. Czasami, drodzy braterstwo, tak się zdarza w moim życiu, że ja nie muszę wypowiadać swoich słów, ale ja mogę popełnić konkretny czyn, który będzie oznaczał tyle samo, co wypowiedziane słowa, może jeszcze więcej, mówiąc, że nie znam go. Bo swoim czynem, tak, braterstwo, podkreślacie, głosimy też, co jest w naszym sercu. I możemy dobre rzeczy głosić, ale możemy i brukać się rzeczami złymi. I możemy swoimi czynami mówić, że nie mamy nic wspólnego z Jezusem Chrystusem do czynienia. Mogłoby się wydawać, jak te przepiękne usta Piotrowe mogłyby powiedzieć tak nieprawdziwe słowa. Przecież to była nieprawda. To była ewidentnie nieprawda z jego strony, że nie znam Jezusa. Przecież oni porzucili wszystko. Oni tylko chodzili z Jezusem Chrystusem. A jednak stało się, drodzy braterstwo. Kochani, przyjrzyjmy się każdy sam sobie. Sam dla siebie, niech wniknie w siebie. Czy ja jestem też z nich, tych Jezusowych sług? Czy moja mowa mnie zdradza, że jestem uczniem Jezusa? Czy, kochana młodzieży, wasza mowa zdradza, że wy jesteście ze sług Jezusa Chrystusa, gdy jesteście w szkole, gdy jesteście gdzieś na jakiejś wycieczce szkolnej, gdy jesteście na jakiejś może w podwórku z kolegami, z koleżankami, że wy jesteście innymi? Może wyświechtane takie określenie, bardzo, bardzo potoczne. Czy wszędzie zechciałbyś, aby z tobą poszedł Jezus Chrystus, twój nauczyciel? Czy wszędzie goś byś chętnie zabrał? Czy może są takie miejsca, że lepiej, Panie Jezu, zostań, ja pójdę w to miejsce sam, ze swoim kolegą, z bliskim? Czy zawsze stanąłbym w obronie swojego Pana? Czy ja jestem jednym z nich, gdy patrzę na dzieci Boże rozsiane po obliczu ziemi i dokonuję takiej swojej własnej, samowolnej klasyfikacji według swoich własnych kryteriów? Kto jest dla mnie bratem, a kto dla mnie nim nie jest? Tak się w moim życiu nieraz zdarzało. I dalej, w moim braterstwu, nie jestem od tego wolny. I zadaję sobie dzisiaj to pytanie. Czy ja jestem wtedy z tych Jezusowych, który takie brzydkie rzeczy czyni? Mówmy sobie o tym szczerze. Zadawajmy sobie takie pytania. Dawno, na samym początku, bardzo dawno temu, Kain i Abel składają ofiary. I wiemy, że jedną ofiarę Abla Pan Bóg przyjmuje, drugą ofiarą, czyli ofiarę Kaina, Pan Bóg odrzuca. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 4:7. U drzwi czyha grzech. Wiecie, jak grzech działa, jak tam jest opisane? Ten grzech kusi. On nie przychodzi tak od razu i zadziałał i wszystko. U drzwi czyha grzech. Czai się. Kusi cię, ale to ty masz nad nim panować. Nie twój brat, nie twoja siostra, nie twój przyjaciel, ktoś bliski. Ty osobiście masz nad nim panować. Masz ostrzeżenie, że grzech jest blisko ciebie. Masz nad nim zapanować. Kain nie wyciąga wniosków. Żadnych wniosków nie wyciąga z tej informacji, że aby jego ofiara mogła być przyjęta, należy być prawym, dobrym człowiekiem. Należy zmienić swoje życie, bo takie czytamy świadectwo. Nie przyjęta, bo źle czynił w swoim życiu. Nie podobało się to Panu Bogu. Ale drodzy braterstwo, z tej historii też wyczytujemy to, że Kain wie, co ma w swoim życiu zrobić z tą sytuacją. Skoro Pan Bóg tak postępuje, ja wiem, co ja mam zrobić. Wyjdźmy na pole, mówi do brata swojego i tam pozbywa się rywalizacji, rywala swojego. Jest sam. Pan Bóg nie musiał długo czekać. Zaraz się upomina o brata i się go pyta. Kainie, gdzie jest twój brat? U drzwi czyha grzech. I dziś, drodzy braterstwo, gdy czytamy te słowa, tamto historię, to zgodnie z tym, co żeśmy wcześniej sobie przeczytali, że to cokolwiek przedtem jest napisane. Apostoł Święty Paweł też napisze, że całe Pismo jest natchnione. I właśnie takie historie związane z Ablem, z Kainem, ono jest natchnione dla naszego pouczenia, do wykrywania błędów, do poprawy, żebyśmy właściwe wnioski mogli wyciągać. Bo ten grzech u drzwi czasami bardzo często czyha. Bóg mówi. To Bóg mówi, że ten grzech czyha. Zapanuj sobą, nad sobą, nad grzechem. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, a przeczytajmy może sobie te słowa. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest apostoł? Zadaje pytanie Paweł. Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który jest wysoko, daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, mają jedno zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Drodzy braterstwo, kochani, na niwie pańskiej pracy jest w bród dla każdego. Jest bardzo wiele pracy. To chyba zgodzi się z nas każdy. Widzisz, drogi bracie, droga siostro, wokoło pracy dla Jezusa przez wielu różnych braci i sióstr. Ale ta praca, drodzy braterstwo, mam tą śmiałość powiedzieć, jest nierzadko prowadzona, a może najczęściej, może częściej w proporcji, tak jak w Biblii jest napisane, takiej 1 do 7 tysięcy. Przez chrześcijan, którzy są może nie z naszej społeczności. Inaczej rozumieją w ogóle plan Boży, czasami diametralnie inaczej. To nic, drodzy braterstwo, że oni apelują o zmianę jakości życia. To nic, że apelują o to, żeby pokutować, a jako podstawę to przyjęcie Jezusa Chrystusa. To wtedy, bracie, siostro, Adamie, zadaj sobie pytanie, czy jesteś z nich, czy jesteś z nich od Jezusa, gdy tworzysz własny monopol na prawdę. Gdy tworzysz bariery dla siebie, ale przede wszystkim i dla innych. Gdy prowadzisz takie mury, których nie jesteś w stanie płytem przeskoczyć. Oko jest przeszkodą w osiąganiu wzoru Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus mówi, odetnij ją, aby nie było przeszkody w osiągnięciu Królestwa Bożego, o którym dzisiaj też słyszeliśmy. Święty Jan w swoim liście w 5 rozdziale mówi w ten sposób. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Kochani braterstwo, czy to jest trudny werset do zrozumienia? Tak jak powiedziałam, że nieraz na pytania, które są na pozór proste, najtrudniej nam jest odpowiadać. Podejrzewam, że gdybyśmy się spotkali, stworzylibyśmy sobie jakąś naukę, że tak dosłownie tego się nie da przyjmować. Z Boga się narodził, a więc jest dzieckiem Bożym, bo się jeśli z Boga narodził, no to kim jest? Słowo Boże mówi, że jest właśnie takim dzieckiem Bożym. A więc jest dzieckiem Bożym. Ten, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, tak jest napisane, koniec, kropka. Tu nie można dodać nieraz komentarzu. Takie kryterium pojmowania dzieci Bożych podaje nam sam apostoł święty Jan. To nie jest nasz wymysł, to nie jest mój wymysł, to nie jest moje widzimisię, że uznam tego lub innego brata za siostrę. Braterstwa, dzieci Bożych. Kryterium, drodzy, braterstwo podaje Biblia, Słowo Boże. Czy na pytanie, czy ty jesteś z nich, mam prawo twierdząco na nie odpowiedzieć w sytuacji, gdy nieraz bez skrępowania, gdy nieraz nie wiadomo dlaczego stosuję własne reguły, wmawiając, że to jest na przykład dla dobra zboru, dla dobra społeczności, dla dobra jakiejś grupy. Czy ja jestem wtedy z tych Jezusowych? Jestem podobny do Niego, do Jego oblicza, do Jego charakteru, do Jego cnót? W Ewangelii według świętego Marka 9 rozdział. Ja tak, proszę braterstwa, może wskazuję na pewne fragmenty, które mnie w jakiś sposób uczulają. Ale w historii Pana Jezusa wydarzyły się też rzeczy, które dotykały też Jego apostołów. Jest taka historia w 9 rozdziale opisana, że a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni co? Chętnie mu opowiadali, o czym to rozmawiali w drodze? Słowo Boże, ewangelista mówi, że oni milczeli. Milczeli przed Jezusem, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. No cóż złego prowadzili? No mieli czas, być może przecież sami czasami powiemy, nie musimy zawsze o tych najwzniesniejszych sprawach mówić. No szli w drodze pewnie ileś kilometrów, ileś mil, stadiów wtedy. No mogli o wszystkim rozmawiać. I rozmawiali, kto z nich jest największy. Dzisiaj, drodzy braterstwo, Bóg, niebieski Bóg, daje nam z łaski czas i możliwość bycia na drodze do wspaniałego Królestwa, do Królestwa Bożego, do którego jesteśmy zaproszeni, które nam przygotował w swojej łaskowości, o które zalecił nam modlić się. Z życia apostołów, tak jak wspomniałem, braterstwo, są zapisane takie momenty, że ze wstydu milczeli przed swoim Panem. Milczeli, no cóż mogli powiedzieć? Że myśmy rozmawiali o tym, kto z nas będzie największy? A może trzeba sobie zadać pytanie, czy ja tam będę w ogóle? Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele. Tak dobre, jak i złe. Nie wiem, braterstwo, jak wy, ale ja sobie często tak w myślach, w refleksjach swoich, jak je czytam, to sobie zadaję pytanie. Ja muszę stanąć przed sądem Chrystusowym i odebrać zapłatę za swoje uczynki, za wszystkie swoje uczynki. I te dobre. Nie wiem, czy Pan to, co ja uznaję za dobre, to On uzna to za dobre, czy to zakwalifikuje jako zły uczynek. I boję się o te złe uczynki. Ja nie odbiorę zapłaty za innego brata, ja nie odbiorę zapłaty za siostrę, za przyjaciela, za ojca, za matkę, za syna, córkę. Ja odbiorę za swoje uczynki. Mój brat nie odbierze zapłaty za moje uczynki. On odbierze zapłaty za swoje uczynki. Drodzy braterstwo, ja nie mam prawa zmieniać natchnionego tekstu Słowa Bożego. Nie mam też prawa domniemywać, że apostoł Paweł się pomylił w tym miejscu. Pomyślmy, drodzy braterstwo. Słowo Boże mówi, że jesteśmy w takiej drodze. Ten sam apostoł święty Paweł w innym miejscu powiedział, że jesteśmy w takim biegu. Tak jak na stadionie wszyscy biegną, to chrześcijanin też tak biegnie. Każdy z nas jest przyrównany do takiego biegnącego. I mamy tak biec, aby zdobyć nagrodę. Mamy tak i wysiłek włożyć w nasz bieg, w naszą drogę, że mamy zdobyć nagrodę. Tą nagrodą jest życie wieczne, zbawienie, pojednanie się ze swoim Bogiem, znalezienie się tam z Jezusem Chrystusem u Ojca, u którego Jezus Chrystus, Syn Boży, poszedł przygotować tam swoje miejsca. Na co zużywam swoją energię w czasie drogi, w czasie biegu? Na głoszenie Chrystusa? Na pozyskiwanie nowych braci, sióstr dla Niego? Na dodawanie posiłku jeden drugiemu? czy może na jałmową dyskusję o tym, kto będzie gdzie, jaką będzie pełnił posługę, kto do kościoła, kto do wielkiego grona, o czym brat już wcześniej mówił, kto do klasy restytucyjnej, kto pszenicą, kto konkolem. Możemy tak sobie mnożyć i dodawać, bo ten podział w Biblii jest zaznaczony. Takie rozwiązania to podpowiada nam ten, który był takim przeciwnikiem od samego początku, szatan. On lubi, jak się ludzie między sobą pokłócą, poróżnią, będą sobie tam nawzajem kłody pod nogi rzucali i będą podpowiadali rozwiązania, które się Panu Bogu nie podobają. To jemu zależy, aby ludzi zbałamucić, zamiast doprowadzać do Chrystusa, to jak najdalej od Niego odprowadzić, oddalić, a najlepiej, żeby w ogóle nie miał kontaktu z postacią Jezusa Chrystusa, który jest żywy, który jest skuteczny, który jest panującym, triumfującym, który zmartwychwstał, usiadł po prawicy majestatu tronu Bożego, któremu dana jest wszelaka moc. I On dzisiaj zaprasza, wczoraj zapraszał, dzisiaj zaprasza, jutro będzie zapraszać, żeby do Niego przyjść, kto jest pracowany, kto jest obciążony. I dzisiaj to poselstwo Ewangelii do takich ludzi jest skierowane. Gdy czytamy proroka Izajasza 61 rozdział, to tam sam początek tego rozdziału właśnie pokazuje, do jakiej postawy ludzi Pan Bóg się zniża, Jezus się zniża. A oni milczeli, bo nic nie mieli na swoją obronę. Czy ty też jesteś z nich? Takie pytanie mogę postawić do siebie, do was, braterstwo. Gdy będziesz milczeć, gdy Jezus cię zapyta, o czym rozmawiałeś w drodze do mnie? A wiedzmy, kochani braterstwo, że Pan nas zapyta. Jestem tego świadomy, przekonany. I pyta się i teraz, wstawiając nas w różnych sytuacjach, wśród różnych braci, wśród różnych doświadczeń. Gdziekolwiek staniemy, to czasami pytania są, tylko czy my zauważymy, że to jest pytanie, czy ja zauważę, że to jest pytanie, które Pan Jezus, Pan Bóg do mnie kieruje, żeby mnie trochę otrzeźwić. Tenże sam apostoł w liście do Tymoteusza, młodego człowieka, pisze, żeby pospolitych i babskich baśni unikał. Ćwiczył się natomiast w pobożności. Żeby tak się, drodzy braterstwo, stało, w moim życiu, w życiu każdego z nas, dorosłego i dziecięcego, młodszego, starszego, że to, co jest pospolite, może brzydko brzmią słowa, że to, co babskie, czasami mężczyźni wcale nie są lepsi w jakimś plotkowaniu, nie było moim udziałem, to muszą się wypełnić na uwadze dwa ważne słowa. To, co apostoł Paweł powie w liście do Kolosan, że o tym, co jest w górze, tam wysoko mamy myśleć. Nie o tym, co na ziemi. Z drugiej strony, nie da się przejść przez życie, żebyśmy, będąc w pracy, nie skoncentrowali się na nim. Ale postawa chrześcijanina to jest taka postawa, która na pierwszym miejscu wskazuje, że zamartwianie się jest o te sprawy niebieskie. Pan Jezus powie, że mamy szukać Bożego Królestwa Bożego. I Pan Jezus nas zapewnia, że ten, kto szuka, to znajdzie. Kto kołacze, to temu będzie otworzono. Mamy szukać Bożego Królestwa, mamy szukać Jego sprawiedliwości, Jego podpowiedzi, Jego rozwiązać, a te wszystkie inne rzeczy, które są, będą nam dodane. Ostatnio rozważaliśmy, drodzy braterstwo, w zborze historię związaną z Marią, Martą i Łazarzem. Gdy Łazarz zachorował, wiemy tą historię doskonale, nie musimy jej przypominać, to gdy Łazarz już umarł, gdy został pochowany, to Pan Jezus przychodzi. Wcześniej jest, jak Pan Jezus jest, bo to był bardzo dom gościnny, bardzo lubił przebywać w tym domu i gdy się zjawiał, gdy Marta go zaprosiła do domu, to Maria rozmawia, a Marta tam kołacze się przy swoich sprawach związanych może z kuchnią, tak domyślamy się, i prosi nawet Pana Jezusa, żeby coś spowodował słowem, żeby ta Maria też się wzięła za robotę. Pan Jezus do niej mówi, Maria to dobrą cząstkę, dobrą rzecz wybrała, dobre rozwiązanie w swoim życiu, bo ona jest blisko mnie. Po co ty się w ogóle o tyle rzeczy troszczysz? Przecież tak niewiele potrzeba. Tak niewiele potrzeba. Zauważmy, drodzy braterstwo, jak czasami tworzymy sobie takie jakieś bariery, czy w odwiedzinach, że musimy stworzyć nie wiadomo co, żeby ktoś do nas przyszedł. Tak niewiele potrzeba, Pan Jezus. Zwykły kontakt, nie wiem, herbatę wypić, łyk zimnej wody wypić, wspólnie porozmawiać, jest 100 razy ważniejszy niż suto zastawiony stół, ale może w ogóle atmosfery tam nie mającej. Tak niewiele potrzeba, Pan Jezus mówi. wtedy na pospolitość, na to, co jest marnością, przemijającym, nie będzie czasu, nie będzie miejsca. I znów, braterstwo, niech każdy sam sobie tak uczciwie odpowie na pytanie, czy ty też jesteś z nich? Bo szukasz tego, co jest wieczne. Tam, gdzie jest życie, tam, gdzie jest wieczność, tam, gdzie jest źródło życia, tam, gdzie Bóg Jezus. Czy może znów zamilknę, bo w moim życiu codzienność wypełniają seriale? Takie przecież z życia wzięte. Tak realistyczne, które pokazują może rozwiązania. Zamilknę, bo w TVN24 są na bieżąco komentowane wydarzenia polityczne i na Królestwo Boże nie ma już czasu. Tak jest często w moim życiu. Pan Jezus nie zapomni o mnie, o tobie, o każdym z nas zadać takie pytanie. Co dokonałeś dobrego w życiu? Jak wypełniłeś czas, o którym apostoł mówi, że jest krótki? Ten czas mamy odkupywać, płacić cenę za to, żeby jego. Dzisiaj powszechnie się słyszy, że nie mamy czasu, a jeszcze dodatkowo możemy go marnować. Z historii, drodzy braterstwo, widzimy, że złe słowa, złe mowy były powodem wielu nieporozumień, tragedii, prześladowań, cierpień niepotrzebnych. Powiem, braterstwo, że jak tak uczciwie śledzę, to nawet na historię naszą, to też tak trzeba popatrzeć, że nie zawsze była nacechowana właściwą mową. Powinniśmy, i czas jest, który nam daje, gdy apostoł pisze, że Pan Bóg nie jest taki, że nie wiem, że Pan Jezus to się spóźnia, ale On okazuje cierpliwość względem nas. O tej cierpliwości, o której dzisiaj mówimy. Ta obietnica Pana Jezusa, Pana Boga względem nas, ona jest, będzie dochowana i dotrzymana, ale to Pan Jezus, Pan Bóg względem nas okazuje cierpliwość, żebyśmy nie zginęli, żebyśmy byli zachowani, żebyśmy, jeśli jest coś do poprawienia, zdążyli się poprawić. Winniśmy umieć wyciągnąć właściwe wnioski i więcej w życiu, w drodze błędu, nie popełniać. Bo one się nam zdarzają. Świadectwo Pisma Świętego jest jednoznaczne. Nie jest prawdą, że w swoim życiu nie popełniamy błędów. Jeśli umiemy powiedzieć, że je popełniamy, przyznać się do tych błędów, kochani braterstwo, jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli będziemy mówili, że jestem na tyle odporny na zagrożenia, że gdzieś tam chodzę daleko i bezpiecznie i nic mi się nie zdarza, kłamcę z siebie czyni, kłamcę z Pana Boga czyni. Pana Jezusa oddalam od siebie wtedy bardzo daleko. Pan Jezus niepotrzebny w ogóle jest w moim życiu, bo przecież jestem silny, odporny. I apostoł powie, że wtedy jestem bardzo słaby, bo jestem bez Jezusa. Najczęściej to sami jesteśmy odpowiedzialni za różne ciężary, jakie w życiu sobie niepotrzebnie dźwigamy, nakładamy, których nie umiemy sobie w stanie udźwignąć, bo one nas gniotą, ten ciężar. Ale w sytuacji zdawałoby się tragicznej, bo jeśli popełnimy grzech, jesteśmy w stanie grzechu, to szatan odnosi nad nami sukces. To, drodzy braterstwo, wtedy w takiej sytuacji, gdzie mamy ten potrzeb, nie idź do zboru, nie idź do brata, jesteś grzeszny. To gdy usłuchamy tego potrzebu złego, żeby tego nie zrobić, to faktycznie zrobimy źle. Ale tak jak ten syn marnotrawny, który oddalił się, który roztrwonił dorobek swojego ojca, który po pewnym czasie jednak zreflektował się, że zło popełnił, pójdę do ojca. Przecież nawet jeśli będę sługą, najmniejszym sługą w tej chwili po tym, co zrobiłem, to i tak będę miał o wiele lepiej, bo słudzy mojego ojca mają zdecydowanie lepiej niż ja. Pójdę, przeproszę, padnę na kolana i wrócę do swojego ojca. I takiej postawy najczęściej, zawsze oczekuje od nas nasz ojciec, nas Jezus Chrystus. Mamy przecież Jezusa, o którym święty Jan w swoim liście pierwszym, w drugim rozdziale mówi, że Dzieci moje, tak się zwraca do chrześcijan, do nas dzisiaj, braterstwo. To wam piszę, abyście nie grzeszyli. Nie ma takiego apelu, żebyśmy popadali w grzech, żeby łaska Boża obfitowała. Jeśli wiemy, że coś jest grzeszne, niewłaściwe, jakieś rozwiązanie przez świat podane jest niewłaściwe, to nie musimy sprawdzać w myśl zasady, że mamy wszystkiego doświadczać. Bo jeśli ktoś już wcześniej tego doświadczył i opisał to, że coś jest to złe, to ja nie muszę pewnych rzeczy powielać, bo wiem, powinienem zaufać drugiemu, że to już jest złe. Ale jeśli ktoś zgrzeszył, I tak się najczęściej dzieje, to mamy orędownika Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Kochani braterstwo, On jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko za nasze, za grzechy całego świata. Postawmy sobie, braterstwo, znów to tematowe pytanie, czy ty też jesteś z nich? Bo ci, którzy są Jezusowi, chętnie z Jego rady pomocy korzystają. Nie będą się wahać w modlitwie prosić o przebaczenie grzechów, jak ten celnik, który stanął z daleka, nie śmiał podnieść oczu ku górze. Do tych, co źle się mają, Pan Jezus nie przychodzi. Do tych, co się źle mają, to Pan Jezus przychodzi. Bo ci, którzy uważają się za zdrowych, to Pan Jezus nie potrzebuje. Oni nie potrzebują, bo oni sami sobie w życiu poradzą. Nie ma, kochani, w życiu takiej sprawy, z którą możemy nie przyjść do Jezusa. Każda sprawa, każde rozwiązanie, które w życiu popełniliśmy, gafę, jak najszybciej padamy na kolana i idziemy do Jezusa. Faryzeusz wyliczył Panu Bogu swe osiągnięcia. Ale to ten, który powiedział, że nie ma śmiałości, tylko Boże, bądź miłości mnie grzesznemu, wyszedł więcej usprawiedliwionym. Można chorować i nie widzieć, że jest się w zaawansowanym stadium choroby. Można poważnie chorować, ale przyjść do najlepszego specjalisty, który jest skuteczny w leczeniu każdej choroby. A więc czy jestem jednym z nich, przychodząc do Niego ze swymi chorobami? Czy uznam, że nie warto Mu zawracać głowy? Biblia mówi, że bezpieczniej jest jednak przyjść. Ta historia z Piotrem uczy mnie, drodzy braterstwo, jeszcze jednej lekcji. Nie można polegać na sobie. Piotr zbytnio uwierzył w samego siebie, w swoje możliwości. Ta jego wcześniejsza przyszłość. On przecież wypowiadał wspaniałe słowa, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. To on dostępował tego zaszczytu bycia w tej Trójce, wszędzie z Panem Jezusem w najważniejszych momentach. Pewnie kołatała się nieraz w nim myśl, opuścić to miejsce, czy pozostać do końca. Ja już przecież nie jestem Szymonem, jestem Piotrem, jestem Kefasem, skałą. Pewnie myślał jakiś scenariusz na wypadek możliwości zdrady. Może arcykapłan go przetestuje. Nie przypuszczał, że taka zwykła dziewczyna zada mu takie pytanie i nie będzie wiedział, co na nie odpowiedzieć. I odpowie to, że nie znam. I zaraz w tym momencie niezadługo przechodził też Jezus. I on usłyszał, ten Piotr, też kazanie poprzez koguta, który zapiał w pewnym momencie. I Pan Jezus przechodzi. I podejrzewam, jak ta historia podaje, że Piotr miał skierowany wzrok na Jezusa Chrystusa. I tam jest taki moment, że Pan spojrzał też na Piotra. Oczekiwał, podejrzewam, ten biedny w tym momencie Piotr, czy Pan Jezus zechce na niego spojrzeć. Bo jak znamy historię opowieści, to Pan Jezus wiedział, co jest w człowieku. Bardzo często zadawał pytanie uczonemu faryzeuszowi na temat tego, co myślał wcześniej, przed chwilą. I Pan Jezus spojrzał na tego biednego Piotra i rzekł. I nic nie powiedział do tego Piotra. Wystarczyło to spojrzenie. I Piotr, jak usłyszał ten przerażający pianie koguta, szybko wychodzi i gorzko płacze. Modlitwa Jezusa była skuteczna, bo tak Pan Jezus mówi. Usłyszał potem piękne słowa, paś owce moje. Trzykrotnie te słowa słyszy. Jakże musiał być szczęśliwym człowiekiem, gdy słyszał takie słowa. Czy ja, drodzy braterstwo, jestem z tych, co zachowują się jak Piotr w chwili słabości? Szybko wyznam, że źle zrobiłem i będę prosił o przebaczenie. Piotrowi to się bardzo opłaciło. Czy mi się to opłaca tak zrobić w życiu? Na pewno się opłaci. Gdy czytamy historię Księgi Objawienia o listach, to tam jest taki list do zboru Laodycei. I dzisiaj nie ma wątpliwości, że jak tu na tej sali jesteśmy, to wszyscy powiedzą, że Laodycea to jest okres, w którym my dzisiaj żyjemy. Ale to jest, drodzy braterstwo, zbór, który w tym liście otrzymał najgorszą rzecz, najgorsze przesłanie. Można sobie wmówić pewne rzeczy, tak tam jest napisane, bo mówisz, że jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i tak dalej, i tak dalej. Możemy wyliczać tą sytuację, ale jest recepta, co należy zrobić. Trzeba takiej maści kupić, namaścić ją oczy, aby przejrzeć. Jakże, drodzy braterstwo, w życiu moim, myślę, że nie tylko moim, takie mam przeświadczenie, jestem takim Piotrem. pewnym swego zwycięstwa. Nic mi nie grozi. Przestroga mistrza o zagrożeniu jest dla mnie nie na miejscu. Obrażam się. Pamiętacie, drodzy braterzy, jak Pan Jezus przychodzi do Szymona, do pewnego faryzeusza i ten go obserwuje, że na przykład nie obmył rąk tego rytuału. I Pan Jezus zaczyna wyliczankę. I tam znawcy prawa mówią: nauczycielu, ale taką słową, mową oskarżycielską to nas też obrażasz. Czy Pan Jezus kogoś obrażał, drodzy braterstwo, gdy mówił o negatywnych zjawiskach, o rzeczach, które dotykały przywódców religijnych Izraela? Czy za zadanie to miało wskazanie, żeby wyeliminowali ze swojego życia złe rozwiązania? Odbiór tych ludzi był: obrażasz nas. Dlaczego ty tak mówisz? Pan Jezus nie obrażał. Pan Jezus tylko powiedział, że nakładają ciężary, że źle w życiu robią i powinni zrewidować swoje postępowanie. Dzisiaj, drodzy braterstwo, ileż bardziej Pan Jezus z wysokiego nieba patrzy na nas. Widzi każdy nasz ruch, mój, twój. Każdą myśl, jaka się przejawia w naszej głowie. Ostatnio, braterstwo, ukazała się taka książka. Prawda głodna odwagi. Wiem, że wielu braterstwa ją nabyło. Ja ją jestem po całej lekturze tej książki. Nieraz nawet w naszych czasopismach było takie, żeśmy polecali pewne książki. Z braterstwa z czystym sumieniem polecam tę książkę. Dla mnie to było takie, jak ją przeczytałem, stwierdziłem, że jestem takim malutkim chrześcijaninem, się zrobiłem. Proste bardzo słowa, które tam były napisane. Bardzo krótki komentarz. Ale takie czasami gwoździe wbijane były we mnie. I musiałem je sobie uczciwie odpowiadać, ale chciałem je sobie odpowiedzieć. Nie szukajmy sztucznego argumentu, dlaczego nie chcę znać tej treści tej książki. Ileż to w naszej książki, gazet różnych przeczytamy. Pan obraca się nieraz i patrzy na nas, na nasze postępowanie. Czy w każdej chwili nosimy Jego imię Chrystusowe? Zostaliśmy przecież, jak powiedziałem, wyposażeni we wszystko, co do zwycięstwa jest potrzebne. Czy umiem dostrzec ten zwrócony wzrok Jezusa na mnie? Czy ja chcę w ogóle, żeby Pan Jezus od czasu do czasu spojrzał na mnie? Izraelici mieli, drodzy braterstwo, w swoich rozwiązaniach paskę raz do roku. I tam wiemy, że jak przychodzi u nas 10 Nisan, 14 Nisan, to mówimy o kwasie, że go trzeba wyeliminować, żeby stali się też nowym zaczynem, apostoł święty Paweł powie. Oni mieli ten kwas wyrzucić, żeby w domu, w swoich domostwach nie było. Kochani, chyba przesłaniem tamtej lekcji jest to, żeby tego kwasu w naszych domach, w naszych wnętrzach, w naszych sercach w ogóle nigdy nie było. Nie tylko raz do roku, ale w każdą niedzielę, w każdy poniedziałek, wtorek, środa, każdego tygodnia, miesiąca, żeby ten kwas, gdy tylko się pojawi, od razu został wyrzucony, nie czekając do święta Paschy. Powtarzamy sobie, że jest to codzienny nasz chleb powszedni, aby żyć bez kwasu, bez grzechu. Nasze wpadki nie powinny być powodem odchodzenia, oddalania się z drogi Bożej od Jezusa Chrystusa. Bo gdybyśmy tak robili, to podejrzewam, że każdy z nas by się szybko zniechęcał. Pan Bóg czeka, podaje nam możliwości, podaje nam braci, sióstr, podaje nam sytuacje czasami takie, że musimy troszeczkę też i wysiłków u siebie włożyć. Czy jesteśmy z tych, co szukają spojrzenia Jezusowego na sobie i chcą iść za przykładem Piotra? Jeśli tak zrobimy, drodzy braterstwo, nie przegramy. Tam wtedy dwóch ludzi walczyło z sobą, Piotr i Judasz. Jeden zrobił rzecz straszną i drugi rzecz zrobił straszną. Ale jeden wiedział, co ma zrobić, że płakał, żałował. Jeśli by może możliwa była sytuacja, to chciałby ją odwrócić. Drugi poszedł i skończył ze swoim życiem. Drodzy braterstwo, na zakończenie chciałbym do was kolejny raz apelować i spróbować takiego codziennego żądania od Pana Jezusa, od okoliczności, które nas dotykają, żebyśmy umieli odczytywać wzrok Jezusa na sobie, żebyśmy umieli widzieć to pytanie codziennie do nas skierowane, czy ty też jesteś z nich. Wtedy nie przegramy, wtedy nie upadniemy, ale odniesiemy sukces i okażemy się zwycięzcami, a od Pana usłyszymy wspaniałe słowa. 25 rozdział Mateusza. Dobrze, sługowierny i dobry i wierny. Nad tym, co małe. Dzisiaj, drodzy braterstwo, tutaj jest na tej ziemi. Brat Paweł mówił, to co małe jest, nie są to jakieś wielkie rzeczy. Byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana mego. Takiego wejścia do radości Pana mego ja wszystkim wam, braterstwo, życzę. Ta historia z Piotrem kończy się takim pięknym happy endem. apeluje do nas, do siebie, niech Pan patrzy na nas jak najczęściej. Czy Ty też jesteś z nich? Amen.